W naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszam. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości dotycząca wprowadzenia podatku od transakcji finansowych funkcjonuje w wielu krajach na świecie. Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej od 2016 roku zamierza go wprowadzić większość państw strefy euro. Prawo i Sprawiedliwość szacuje, że w Polsce podatek od transakcji finansowych może dać nawet 1 700 000 000 zł przychodów do budżetu w skali roku. Zwolennicy tego typu podatku podkreślają, że ogranicza on między innymi krótkoterminowe i automatyczne transakcje spekulacyjne. Przeciwnicy przekonują, że podatek jest nieskuteczny, zniechęca do inwestycji i zachęca do unikania fiskusa. Współautor programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Henryk Kowalczyk, mówił, że w ramach podatku bankowego są dwie propozycje.
Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o podatek od transakcji finansowych, proponuje opodatkować transakcje finansowe, te międzybankowe i tak dalej. Jeśli nie przelew zrobiony przez prywatną osobę czy firmę, tylko na rynku międzybankowym, transakcje podatkiem 0,14% od wartości transakcji, a od instrumentów pochodnych 0,07%. To są nasze propozycje, które są w tej chwili dyskutowane. Jeszcze jest również dyskutowana propozycja podatku bankowego, ale w formie podatku od aktywów, od kapitału. I tutaj stawka byłaby wyższa, no bo niższa kwota 0,39%, a więc mamy przygotowane projekty ustaw w tej sprawie.
Według propozycji Komisji Europejskiej unijny podatek od transakcji ma być nakładany na wszystkie transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Włączenie się do niego od 1 stycznia 2016 roku zadeklarowały 11 państw strefy euro, między innymi Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania czy Niemcy. Przeciwko są kraje Unii Europejskiej, które z transakcji finansowych czerpią duże zyski, a więc Wielka Brytania, Luksemburg, Cypr czy Malta. Według Komisji Europejskiej unijny podatek od transakcji finansowych przyniesie od 16 do nawet 400 miliardów euro. Ta kwota nie zwiększałaby unijnego budżetu, ale o tyle odciążono by wpłaty narodowe w ramach obecnych składek państw do budżetu Unii Europejskiej, liczonych na podstawie ich PKB. Niszczarkę do dokumentów wartą 100 tysięcy złotych wywiózł z Pałacu Prezydenckiego Bronisław Komorowski. To kolejny obok między innymi dzieł sztuki, mebli i komputerów przedmiot, który został wypożyczony przez byłego prezydenta. O sprawie informuje jeden z portali. Ważąca 200 kg niszczarka jest w stanie zniszczyć nawet pół tony dokumentów w ciągu godziny. Urządzenie Kancelaria Prezydenta zakupiła rok temu. Poseł Jan Dziedziczek z PiS-u wskazuje, że kroki Bronisława Komorowskiego mówią wiele o stanie państwa w czasie jego prezydentury.
Jeśli w samej kancelarii prezydenta ginie tak dużo, tak dużych, cennych przedmiotów, urządzeń, to ewidentnie nie tylko wskazuje to na bałagan, ale na przyzwolenie na kradzież. Przyzwolenie różnych organów kierujących kancelarią prezydenta Komorowskiego, bo inaczej wytłumaczyć się nie da wyprowadzenia tak dużych sprzętów, a to, że oprócz cennych obrazów, figur, sprzętu elektronicznego zginęła też niszczarka, to w przypadku obozu, o którym mówimy, w ogóle mnie to nie dziwi. Niestety niszczarka jest im bardzo potrzebna.
Według informacji medialnych współpracownicy Bronisława Komorowskiego wynieśli z Belwederu w sumie kilkaset przedmiotów. Część z nich ma stanowić wyposażenie powstającego Instytutu imienia byłej głowy państwa. Klinika z Las Vegas proponuje włoskim homoseksualistom dzieci z in vitro, surogatkę czy wybór matki. Dodatkowo klinika pomaga pominąć włoskie prawo, które zabrania tego typu rozwiązań. O sprawie napisał jeden z dzienników. Skandal ujawniło dwóch włoskich dziennikarzy, działaczy pro-life, podających się za parę gejów, wzięli udział w spotkaniu z amerykańskim profesorem reprezentującym klinikę. Profesor zaproponował im pomoc, musieli tylko dostarczyć materiał prokreacyjny. Cena pozostałych usług sięgała od 75 do 200 tysięcy dolarów. Klinika zapewnia klientom także pełną ochronę prawną, między innymi skonstruowanie i zawarcie takich umów z surogatką i matką, by kobiety nie miały żadnych praw do dziecka. To kolejny przykład, jak subkultury dążą do zmiany prawa, używając do tego różnych narzędzi, mówi profesor Aleksander Stępkowski, szef Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
In vitro niewątpliwie stwarza ogromne możliwości manipulacji przyludzkiej prokreacji i między innymi stanowi warunek sine qua non rozwoju macierzyństwa zastępczego, czyli surogacji, gdzie obca kobieta rodzi dziecko dla jakiejś pary bądź dla pojedynczej osoby, która je po prostu zamawia. W Stanach Zjednoczonych przemysł surogacyjny jest niezwykle rozwinięty. Obecnie można spotkać się z castingami na surogatki, z katalogami ilustrującymi ofertę w rozmaitych osób. Te wszystkie surogatki są to kobiety, często emigrantki, imigrantki z biednych krajów, które się znajdują pod dużą presją ekonomiczną i godzą się na tego typu procedery.
Amerykańska klinika zobowiązuje się także do rozwiązania problemów klienta z prawem. Włoskie przepisy nie zezwalają na korzystanie z usług surogatek i handel materiałem prokreacyjnym. Poza tym we Włoszech beneficjentami zabiegów in vitro mogą być tylko pary heteroseksualne w wieku płodnym, ale te regulacje łatwo obejść. We Włoszech w ubiegłym roku wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dopuszczono zabiegi in vitro z użyciem obcych dawców. W lipcu bieżącego roku w życie weszły przepisy wykonawcze. Sztokholmski Komitet Noblowski ogłosił tegorocznych laureatów w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagrody otrzymali Irlandczyk William C. Campbell i Japończyk Satoshi Omura za odkrycie leku na choroby wywołane przez nicienie oraz Chinka Yao Tu za odkrycie dotyczące nowej metod leczenia malarii. Według komitetu te dwa odkrycia dały ludzkości nowe, mocne narzędzia do walki z tymi ciężkimi schorzeniami, na które zapadają setki milionów ludzi rocznie. Połowę nagrody, która wynosi blisko 850 tysięcy euro, otrzyma Chinka Yao Tu. Drugą część podzielą się porówno William C. Campbell oraz Satoshi Omura. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słaby deszcz, głównie na Pomorzu oraz na południu Polski. Temperatura od 16-17 stopni na wybrzeżu oraz na północnym wschodzie kraju do 21 stopni na zachodzie i południu. W rejonach podgórskich około 18 stopni, wiatr słaby i zmienny, a na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.